Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Nowa ustawa repatriacyjna zostanie przyjęta w pierwszych 100 dniach rządów, jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, zapowiedziała kandydatka tej partii na premiera. Beata Szydło uczestniczyła w sobotę w nadzwyczajnym zjeździe Związku Repatriantów Rzeczpospolitej. Prawo i Sprawiedliwość podejmie we współpracy ze Związkiem wszelkie działania, aby umożliwić Polakom powrót do ojczyzny, powiedziała kandydatka PiSu na premiera. Dodała, że problem repatriantów jest bardzo bolesny i od lat nierozwiązany przez polskie państwo.
Nasze założenia programowe na pierwsze 100 dni rządów Prawa i Sprawiedliwości. I między innymi pokazałam w tym pakiecie ustaw właśnie tę ustawę. Chcemy ją przyjąć. To jest nasza wspólna sprawa, żebyśmy ją mogli wspólnie przeprowadzić, przyjąć. Pan prezydent wierzy w to głęboko, ustawę podpisze i wreszcie będziemy mieli taki mechanizm, który pozwoli nam na to, żeby szczęśliwie zakończyła się tułaczka wielu, wielu Polaków, którzy czekają na ten moment. To jest nam dzisiaj niezbędne.
Tymczasem rząd PO-PSL w kampanii wyborczej uruchamia program dla repatriantów ze wschodu. Ma ruszyć w listopadzie i pozwolić na powrót do naszego kraju 2,5 tysiąca Polaków do 2020 roku. Każdego roku na ten cel ma być przeznaczana kwota 30 milionów złotych. Rządowy program ma być realizowany we współpracy z samorządami lokalnymi. Takie zapowiedzi to kolejny przykład kiełbasy wyborczej, mówi poseł Jan Dziedziczak, członek Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą.
Nie dajmy się na to nabrać. Przez 8 lat dokonania są zerowe. W tej chwili słyszymy ładnie brzmiące zapowiedzi. Każdy zadaje sobie pytanie, dlaczego tego nie zrobiono dotychczas. Dlaczego mają pełnię władzy w parlamencie przez 8 lat i prezydenta, który podpisuje wszystkie ustawy? Ta sprawa nie została załatwiona raz na zawsze. Postulatów było bardzo dużo, był ogromny entuzjazm społeczny, był obywatelski projekt ustawy przygotowanej przez świętej pamięci Macieja Płaszyńskiego, podpisany przez kilkaset tysięcy obywateli. Władza PO-PSL nie tylko nie zajęła się tym projektem, ale go utopiła w podkomisji sejmowej. Teraz, tydzień przed wyborami, władza ogłasza, że w ciągu miesiąca rozwiąże wszystko to, czego nie robiła przez 8 lat.
Jednak jeszcze we wrześniu bieżącego roku Sejmowa Komisja Finansów głosami posłów Platformy Obywatelskiej zadecydowała o zmniejszeniu o ponad 1 000 000 złotych puli pieniędzy przeznaczonych dla Polaków mieszkających na wschodzie. Miały być one przeznaczone na pomoc dla przybywających do Europy imigrantów. Pod społecznym naciskiem decyzja ta została jednak cofnięta. W ciągu ostatnich 14 lat do kraju repatriowano jedynie 5 tysięcy osób. Tymczasem pierwsi uchodźcy przyjadą do Polski nie wcześniej niż na początku 2016 roku, poinformowali wiceszefowie MSZ i MSW. Według nich co 2-3 miesiące do Polski będzie przyjeżdżała grupa kilkuset osób. Rozpoczęcie przesiedlania imigrantów, którzy są już w Europie, zależy od otwarcia punktów rejestracji i weryfikacji uchodźców we Włoszech i Grecji. Unia Europejska zdecydowała o rozdzieleniu 160 tysięcy uchodźców docierających do Włoch i Grecji. Na razie ustalono, że do Polski ma trafić 7 tysięcy osób. Europoseł Mirosław Piotrowski mówi, że liczba ta będzie zdecydowanie większa.
Według źródeł rządu niemieckiego w Berlinie do końca tego roku ma przybyć 1,5 miliona imigrantów, co według wyliczeń publicystów już daje 7 milionów ludzi, myślę tu o łączeniu rodzin. Wobec tego ta liczba musi być większa i przypomnę, o czym rzadko się mówi, że Donald Tusk jako szef Rady Europejskiej już w maju tego roku powiedział w Gdańsku, że trzeba przygotować się na przyjęcie 70 milionów emigrantów w ciągu 20 lat. I użył tu słowa emigrantów. W związku z tym, że dokonano pewnego parytetowego podziału, to oznacza, że Polska ma przyjąć około 5% tej liczby, co daje nam 3,5 miliona w przeciągu 20 lat.
Choć jeszcze nie został przyjęty stały mechanizm podziału uchodźców, to wiele wskazuje na to, że naciski Niemiec w tej sprawie w końcu okażą się skuteczne. Podczas ostatniego szczytu Unii Europejskiej w Brukseli za wprowadzeniem takiego rozwiązania opowiedziała się także Austria, Szwecja oraz Włochy. Przeciwne są kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska. Trwa przedwyborcze starcie na spoty dwóch głównych partii. Prawo i Sprawiedliwość pyta w swoim materiale, czy premier Ewa Kopacz podczas poniedziałkowej debaty wyjaśni dziesiątki afer, a Platforma Obywatelska wraca do swoich oskarżeń dotyczących skoków. Spot największej partii opozycyjnej ma formę serwisu informacyjnego. Prowadząca stawia pytania, które oczekują na odpowiedź. Prawo i Sprawiedliwość liczy na to, że w poniedziałek o godzinie 20 odbędzie się merytoryczna debata między premier Ewą Kopacz a kandydatką PiSu na premiera Beatą Szydło.
Czy pani premier Ewa Kopacz odpowie na najważniejsze pytania? Czy wyjaśni dziesiątki afer, podwyżki podatków, podwyższony wiek emerytalny i czy wspomni o kolejkach do lekarzy? A co z planem wprowadzenia euro? Czy przyjmiemy dziesiątki tysięcy imigrantów? Czy pani premier wyjaśni, co wydarzyło się na czerwonym dywanie w Berlinie? Czy Ewa Kopacz odpowie na te wszystkie pytania?
Spot ma być emitowany w stacjach telewizyjnych aż do samej debaty. Platforma Obywatelska w swoim spocie oskarża polityków PiSu o robienie interesów na skokach. Do oskarżeń wykorzystuje między innymi skompromitowane informacje tygodnika Wprost. Rzecznik PiSu poseł Elżbieta Witek mówi, że ten spot jest wyrazem braku argumentów Platformy Obywatelskiej w kampanii wyborczej.
Pan senator Bierecki został przeproszony przez tygodnik Wprost za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, ale widzę, że dla Platformy Obywatelskiej to nic nie znaczy i zaczyna powielać dokładnie to samo, co było wcześniej. Widać, że Platforma Obywatelska nie ma żadnych innych argumentów, żeby przekonać Polaków do swojego programu i posuwa się do takich właśnie sytuacji, jak ta, z którą mieliśmy dzisiaj do czynienia, atakując przy okazji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nazywając go Andrzejem Dudą. Przypomnę, że to już jest prezydent Andrzej Duda. No to źle świadczy wyłącznie o Platformie Obywatelskiej i o stylu uprawiania polityki przez tę partię. Zresztą to jest taki sam styl jak styl rządzenia.
W ostatnim sondażu Ipsos dla TVP Prawo i Sprawiedliwość ma 36% poparcia i wyprzedza Platformę Obywatelską o 14 punktów procentowych. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów telefonicznych na próbie ogólnopolskiej 1010 dorosłych Polaków w dniach 14 i 15 października. Do dnia wyborów parlamentarnych pozostało już tylko 8 dni. Do urn pójdziemy w niedzielę 25 października. Lekarz nie ma już obowiązku wskazywania innego specjalisty, jeśli sam odmówi na przykład aborcji, powołując się na klauzulę sumienia. Musi jednak powiadomić przełożonego o skorzystaniu z klauzuli i uzasadnić decyzję, co ma być odnotowane w dokumentacji. Wczoraj został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący klauzuli sumienia. Tym samym zakwestionowane przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty straciły moc. Za niezgodny z konstytucją uznany został między innymi przepis, który nakładał na lekarzy obowiązek wskazywania innego specjalisty, który podjąłby się za nich procedur sprzecznych z ich sumieniem. Konstytucjonalista i poseł profesor Krystyna Pawłowicz mówi, że Trybunał był w tej sprawie niekonsekwentny.
Dlatego, że z jednej strony oczywiście uznał, bo musiał uznać wobec bardzo jednoznacznych przepisów konstytucji prawo do korzystania z klauzuli sumienia. Jednocześnie uznał, że obowiązek informowania o skorzystaniu z klauzuli sumienia swoich przełożonych jest zgodny z konstytucją. Natomiast ja uważam, że nie jest zgodny, dlatego że konstytucja gwarantuje prawo do zachowania prywatności, do zachowania tajemnicy o swoich przekonaniach. Co więcej, jeden z przepisów konstytucji wyraźnie mówi, że organy władzy publicznej nie mają prawa żądać ode mnie informacji o moim światopoglądzie. Ujawnianie swojego światopoglądu wobec swojego przełożonego może stworzyć sytuację, że będą takie osoby na jakiejś liście proskrypcyjnej, które będą w środowisku sekowane, jak na przykład pan profesor Chazan.
Już w poniedziałek Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zaapelował do ministra zdrowia o pilne ustanowienie mechanizmu, który pozwoli pacjentowi dowiedzieć się, gdzie może uzyskać świadczenie, którego wykonania odmówił lekarz, powołując się na klauzulę sumienia. Rzecznik resortu zdrowia czeka na pisemne uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach odbył się Kongres Obrońców Życia. Uczestnicy spotkania zwrócili się z prośbą do Ojca Świętego Franciszka, aby ogłosił Świętego Jana Pawła II patronem obrońców życia. Kongres swoim patronatem objął metropolita krakowski ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Wszyscy jego uczestnicy wspólnie podkreślają, że na świecie odbywa się wielkie starcie cywilizacji miłości z cywilizacją śmierci, o której mówił święty Jan Paweł II. Ma to wiele płaszczyzn, mówi ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, bioetyk.
Być może, że wynika to przede wszystkim z ludzkiego egoizmu i z takiego myślenia właśnie utylitarnego, które traktuje człowieka jako przedmiot użytecznościowy. Zauważmy, że mamy odrzucenie kategorii wartości życia na rzecz kategorii jakości życia, która jest przeliczalna ekonomicznie.
To papież Polak, święty Jan Paweł II, poruszył do działania wielki ruch obrony życia, podkreśla doktor inżynier Antoni Zięba.
Chcemy ukazać chociaż w części ten jego wielki dorobek jako obrońcy życia i chcemy zachęcić i tych uczestników kongresu, ale także właśnie przez telewizję, przez publikacje młodych, ale nie tylko młodych ludzi, żeby czerpali z tego ogromnego dorobku nauczania Jana Pawła II w aspekcie obrony życia.
Uczestnicy kongresu apelowali także do polityków, by budowali państwo na fundamencie wartości, a największą wartością jest człowiek. W spotkaniu wzięła udział profesor Wanda Pułtawska, wielka obrończyni życia i przyjaciółka świętego Jana Pawła II. Finaliści, jurorzy i organizatorzy 17. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina spotkali się w sobotę w Pałacu Prezydenckim z prezydentem Rzeczpospolitej Andrzejem Dudą i jego małżonką. Prezydent po przywitaniu wszystkich przybyłych zwrócił uwagę na bardzo symboliczny wydźwięk tej wizyty. W 166. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina finaliści i jurorzy spotkali się bowiem w miejscu, gdzie odbył się pierwszy koncert 8-letniego wówczas Fryderyka Chopina. Prezydent przypomniał także słowa wybitnego pianisty i polityka Ignacego Paderewskiego, który mówił, że w muzyce Chopina słychać wszystko.
Ja widzę w niej falujące na polskich polach zboża, widzę trawę, która ugina się pod wiatrem na łąkach. Czuję w niej rytm walki o wolność, pragnienia niepodległej Polski. To właśnie jest najbardziej niesamowite w kompozycjach w muzyce Fryderyka Chopina, że każdy słyszy tam coś, co dyktuje mu serce, coś, co kojarzy mu się z jego krajem, z jego życiem, z tym, co go otacza.
Jeden Polak, 20-letni Szymon Nering, znalazł się wśród finałowej dziesiątki. Rywalami Polaka w finale będą przedstawiciele Korei Południowej, Chorwacji, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Łotwy, Kanady i Rosji. Finałowe przesłuchania rozpoczną się w niedzielę i potrwają do wtorku. Kilkaset osób manifestowało w sobotę w centrum Moskwy przeciwko rosyjskiej interwencji militarnej w Syrii. Jedną osobę zatrzymano. Na akcję zorganizowaną przez ruch Solidarność była zgoda władz, lecz znacznie zaostrzono środki bezpieczeństwa. W centrum stolicy Rosji na placu Suwarowskim, otoczonym przez gęsty kordon policjantów, zebrało się około 250 mieszkańców Moskwy, aby zaprotestować przeciwko rosyjskim nalotom w Syrii, które zaczęły się 30 września. W niespełna godzinę po jej rozpoczęciu zatrzymano kobietę, która miała tabliczkę z napisem „Putin morderco, nie przynoś wstydu Rosji”. Kobietę doprowadzono do wozu policyjnego. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.